ten odcinek jest dla mnie bardzo ważny. A okazuje się też, że nie tylko dla mnie, no bo dostałam ostatnio wiadomość od takiej znajomej, że nie tylko się ze mną zgadza w tej kwestii, ale też jest to dla niej duży temat w ogóle, który przegaduje co jakiś czas sama ze sobą, kiedy tylko słyszę te komentarze, a raczej ten jeden tekst, który części z nas zaostrza pazury, a na drugiej części w ogóle nie robi wrażenia. Czyli to pytanie, no to kiedy drugie? Rzucane gdzieś przez nasze matki, ciocie czy babcie. Jakby posiadanie dzieci to była jakaś hodowla świnek morskich albo szczurów, które nie lubią być trzymane w pojedynkę, tylko trzeba od razu mieć dwa. I to jakby trochę dzieci były papuszkami, nierozłączkami, nie? Które usilnie, wbrew naturze trzymamy w domu bez pary. Jakby dzieci to był jakiś mikser, którym się nie da cieszyć, bo potrzeba do niego dwóch części, a nam wciąż jakiejś części brakuje. A dzieci to nie są papuszki, nierozłączki. To nie są sprzęty AGD. Dzieci to są ludzie. I mam wrażenie, że wciąż w 2023 roku trochę o tym zapominamy i w tym odcinku będę się trochę też odnosić do fantastycznego wywiadu pod tytułem Rodzeństwo, piękna wizja, trudna relacja, będącego wywiadem z Agnieszką Stein, który się okazał na stronie Ładne Bebe. Podlinkuję go Wam w opisie tego odcinka, bo to był wywiad, który nie tylko mnie zapoznał w ogóle z panią Agnieszką Stein i się stałam jej ogromną fanką, w sensie fanką jej książek i podejścia do wychowania, to jeszcze powiedział wszystko, co sama miałam gdzieś tam w sobie, ale nie umiałam poukładać w głowie tego, co uważam, znaczy uważam o posiadaniu drugiego dziecka, tego, czy po prostu sama chcę mieć drugie dziecko. Więc będę czasem cytować ten wywiad, ale polecam Wam sobie po prostu przeczytać całość, w opisie odcinka będzie ten link. Mam wrażenie, że posiadanie więcej niż jednego dziecka to jest taki jakiś temat, który zakrawa już opresję społeczeństwa. Że to nie jest tylko, tak jak słyszę po prostu z ust różnych matek, ale też w internecie na różnych stronach widzę, po prostu chęć posiadania większej rodziny albo jakiś taki model, który wiecie, się przyjął w latach 90. albo też wcześniejszych, że po prostu sami mieliśmy rodzeństwo i mamy z tym albo dużą rodzinę i mamy z tym związane jakieś super wspomnienia i w ogóle chcielibyśmy takich samych wspomnień dla swoich dzieci. Że to nie jest tylko taka potrzeba ducha albo potrzeba nasza w naszym partnerstwie, w związkach, tylko często po prostu rodzina z jednym dzieckiem uznawana jest przez ludzi jako niepełna. Jakby tylko ten model 2 plus 2 był tym właściwym. Bo to pytanie, kiedy następne, które działa no po prostu jak płachta na byka na tych wszystkich rodziców, którzy są pozbawieni wsparcia z zewnątrz, no to pytanie jest przecież jak już znane, jak już jakiś frazeologizm. To jest tak samo jak z dokończaniem zdania, jak się zaraz nie uspokoisz, to. Że po prostu to się słyszy i umiemy to dokończyć. I to się słyszy i się wkurwia. A jak spokojnie odpowiada się, nie planujemy więcej dzieci, no to się zaczyna dyskusja. Bo to nawet nie jest rozmowa, to jest dyskusja, bo tu są zarzuty, argumenty, jest jakaś dynamika. No ale jak to chcesz wychować jedynaka? Co brzmi w ogóle jak jakaś obelga i prawie jakbyśmy się przyznawali do przemocy wobec dziecka. Bo my mu przecież tyle odbieramy. A jednocześnie opisywanie ludzi jako jedynaków, że ktoś jest typowym jedynakiem, bo jest na przykład skoncentrowany na sobie albo nie umie się dzielić, okropne to jest. Jedynak jako obelga, w ogóle jako ocena kogoś, kto nie zna życia w ogóle, jest pępkiem świata, jest roszczeniowy, rozpieszczony i taki, wiecie, taki do naprawy. No bo nie mówi się o jedynakach pozytywnie, tylko jest po prostu stereotyp jedynaka. No i rodzice jedynaków, nie? No to są egoiści, no bo jak to chcą wychować zdrowe dziecko bez drugiego dziecka? Jak to jest w ogóle możliwe? Przecież jest całe to przekonanie na przykład, że 2 lata różnicy, te złote 2 lata różnicy, to jest idealna różnica wieku. Bo tylko rówieśnicy się mogą ze sobą zgodnie bawić, nie? Więc jak tylko się wychodzi powoli z pieluch i wkracza się w ten wiek, gdzie dziecko zaczyna chodzić, może zostać przyjęte do żłobka, to już zaczyna się ten zegar tej idealnej różnicy wieku, że oho, no to hop, to już róbcie, nie? Tak zwane najpierw są to rok po roku, że z różnicą roku między dziećmi, albo właśnie 2 lata różnicy, że 3 to już jest za dużo. To te magiczne 2, nie? Które gwarantują, jakby w ogóle istniała jakaś, wiecie, gwarancja producenta, że te magiczne 2 lata to najlepsza różnica wieku. Gwarantująca w ogóle powodzenie w relacji, wzorcowo dogadujące się dzieci, to, że mogą później razem chodzić do szkoły, dziedziczyć po sobie ubrania i podręczniki, książki i razem się tam ze sobą super bawić. To jeden aspekt tej presji, nie? Czyli czas, te idealne 2 lata. Drugi aspekt presji, który sobie wypisałam, to jest płeć. I to jest już w ogóle, kurwa, świetne. Też jakby zajście w ciążę gwarantowało po chłopcu dziewczynkę, a po dziewczynce chłopca. No bo przecież w rodzeństwie i w rodzinie to niektórym chodzi o to, że wzorowo musi być parka. I tu znów, no to jak w hodowli zwierząt, albo jakbyśmy mieli zeberki australijskie w klatce. Musi być samczyk i samiczka. I ja nie wiem, o co chodzi ludziom z tą płcią. Kumam, że to mogło mieć znaczenie w XVIII wieku, albo ma to teraz znaczenie gdzieś w krajach, na przykład w Afryce, gdzie dobrze i najlepiej w zasadzie, jeśli się rodzi chłopiec, bo to tradycyjne kraje i na przykład mężczyźni potrzebni są do pracy fizycznej, albo na wsiach na przykład w XVIII wieku, nie? Że kumam, że to kolejna była para rąk do pracy przy żniwach, jak się urodził chłopiec, ale wyście, umówmy się, no jak ktoś marzy o chłopcu, bo chciałby na przykład z nim chodzić na mecze piłkarskie i od razu zakłada, że z dziewczynką nie będzie mógł na te mecze piłkarskie chodzić, no bo jest dziewczynką, to chyba się powinien zatrzymać i pomyśleć, że po pierwsze można chodzić na mecze piłkarskie też z dziewczynkami, bo mamy 2003 kurwa rok, a po drugie może mu się urodzić syn, który w dupie będzie miał piłkarzy i będzie wolał wyszywać krzyżykami albo oglądać, słuchajcie, Igę Świątek i chodzić tylko na tenisa. Więc to też jest osobny temat, przekładanie własnych marzeń i oczekiwań na barki dziecka, nie? To jest już inny odcinek, ale niesamowicie mnie ciekawi ten temat tej parki i rodzenia dzieci obu płci. I to nie z własnej potrzeby, że my byśmy chcieli zobaczyć, jak to jest, mieć chłopca, a jaka jest różnica wychowywania dziewczynki, że to, jeżeli to nie wychodzi z naszych potrzeb i z naszego ja, tylko z wymagań rodziny, no to kurde, no bo to zazwyczaj się od innych słyszy, że fajnie by tak było mieć teraz wnuczkę albo wnuczka. Znaczy ja akurat tego nie słyszałam i u mnie to jestem akurat szczęściarą, bo nigdy nie słyszałam nic odnośnie moich, wiecie, decyzji rozmnażania się, nigdy nie słyszałam jakichś wymagań, że fajnie by było, żeby była wnusia albo wnuczek, albo fajnie by było, żeby to, nie wiem, parka była, albo bliźniaki, to już z głowy, wiecie, dwa naraz. No, jestem tu szczęściarą w tej kategorii, ale niektórzy słyszą, że fajnie by było mieć wnuczka, bo same dziewczynki w tej rodzinie. I niesamowite to jest dla mnie i naprawdę mam takie wow, 2023 rok. Możemy robić sztuczne mięso z celulozy, i nadal upierać się przy tym, że w domu trzeba mieć dziewczynkę i chłopca. Ale jak 3 lata temu byłam w ciąży, słuchajcie, już wiedzieliśmy, że to będzie Helena, to usłyszałam raz, o, dziewczynka, super, dziewczynki są takie do strojenia. Więc tak mnie wtedy zamarłam i pomyślałam sobie, że chyba mamy inny pogląd na wychowywanie dzieci i w ogóle na pomaganie dzieciom wzrastać. No ale więc poglądy są różne. I mój pogląd jest taki, że niezależnie od płci, dziecko to jest człowiek, no, a żaden człowiek nie jest do strojenia. Żaden człowiek nie jest z góry, ani nie powinien być z góry, programowany, żeby być jakiś. Tak jak nie powinien być programowany, że skoro ma rodzeństwo, to powinien być z tym rodzeństwem blisko i mieć z nim bliską więź i miłość, no bo na przykład z kimś mieszka i dzieli razem pokój i są rodzeństwem. Ale cytując z wywiadu, o którym wam już mówiłam wcześniej, rodzeństwo to jest relacja narzucona. To relacja z miksem osobowości jakimś, nie zawsze z nami kompatybilnym. I cytuję, partnera sobie wybieramy. Jak chcemy mieć dziecko, to jest nasza decyzja, a później, kiedy chcemy kolejne, to też my o tym stanowimy, a nie nasze pierwsze dziecko. Więc ono będzie w relacji, która nie była jego wyborem. Jest trudna z wielu powodów, bo dziecko doskonale wie, że brat czy siostra, niezależnie co się zrobi, zostanie, nie da się od tej relacji odpocząć. Bo jak któremuś z nich jest trudno i chce do mamy, to ta mama jest jedna, to ta sama mama. Są badania, które mówią o tym, że dziecko przygotowuje się do relacji z rodzeństwem, będąc w kontakcie z innymi dziećmi, jeszcze przed pojawieniem się brata lub siostry. Rodzice często mają taki pomysł, że jeżeli dziecko będzie miało rodzeństwo, to z tej relacji nauczy się relacji z innymi dziećmi, a jest odwrotnie. To, czego dziecko nauczy się w relacji z innymi dziećmi, może zastosować w relacji ze swoim rodzeństwem, dlatego że ta jest najtrudniejsza. I tu postawię kropkę tego cytatu. I trzeci aspekt posiadania więcej niż jednego dziecka, to kurwa świetne w ogóle stwierdzenie, i będzie z głowy. Wpadło mi to gdzieś w oczy na różnych grupach o rodzicielstwie, właśnie z kategorii posiadania dwójki dzieci, że lepiej rok po roku, niż albo po tych 2 latach i będzie z głowy. Ale co? W sensie te pieluchy? I wózki i tak dalej? Że to będzie z głowy? Co to jest? Że już w ogóle poza tym przekonaniem, że urodzi się jedno, a nie bliźniaki, to w ogóle jaką mamy pewność, czy się nie urodzą nam bliźniaki? I z wymarzonej dwójki zrobi się trójka. A przecież wymarzona to była dwójka, nie? No bo przy trójce to już nie wyrobimy finansowo, czy na przykład mieszkaniowo. Jak się szybko postaracie, to będzie z głowy. Słuchajcie, nie wiem, co to znaczy, że dziecko będzie z głowy. Ja myślę, że nawet jak się ma dziecko, które ma 40 lat, to ono nadal nie jest z głowy, bo rodzicem się jest do końca życia przecież, no. No ale może wy wiecie, o co chodzi z tym kończeniem misji. Tak jest ze sprzątaniem. Choć wstawimy zmywarkę, teraz to będzie z głowy i się popierdalamy do wieczora. To są rzeczy, które można mieć z głowy. Sprzątanie, nie wiem, rezerwowanie wakacji, szukanie pracy. Zrobione i z głowy, nie? Ale posiadanie dwójki dzieci? Kiedy w ogóle się kończy posiadanie dzieci? W sensie, wiecie, to jest rola, to nigdy nie jest to z głowy. Nie rozumiem tego. Więc ja nadal nie mogę, słuchajcie, nigdy w takim razie nie zamknę tej misji posiadania parki. I czwarty, najbardziej rozczarowujący w ogóle aspekt tej presji posiadania drugiego dziecka, to są ci wszyscy ludzie, którzy mówią, my wam przecież pomożemy. I tu dziadkowie najczęściej tak mówią, ale jak rozmawiałam ostatnio ze znajomą, niestety na zapewnieniach pomocy się skończyło. I gdy na świecie pojawiło się drugie dziecko, to dziadkowie zaczęli mieć pełne ręce roboty. A to na ogródku trzeba, a to pielgrzymka, a to stawy bolały, a to dojazd za daleko, wiecie, a to opony niezmienione. No a oni to przecież naciskali na to drugie dziecko, bo przecież będzie parka, no bo kiedy drugie? My wam przecież pomożemy. No co wy chcecie wychować? Jedynaka? Przecież oni się będą ze sobą bawić. Chcesz się bawić z nim do siódmych urodzin? Tak, to będzie miał kompana do zabawy. I tu znowu, ta, jak wiecie, jak gwarancja producenta, nie? Tylko wystawiona przez dziadków albo przez znajomych, że się będą na pewno kochać, na pewno się będą szanować, zgodnie bawić, a ty sobie będziesz pić kawę i korzystać z uroków życia. No come on, no. Można zgłaszać w ogóle tych ludzi później na reklamację? No niestety nie. I Agnieszka Stein w tym temacie mówi tak. Ten wzorzec, kilkoro dzieci i jeden rodzic jest nienaturalny, bo w czasach łowiecko-zbierackich proporcje dorosłych, a dorosłymi były już nastolatki, do dzieci były 2:1 albo 4:1. Dziecko nie miało tylko jednej ważnej osoby, o którą musiało na dodatek rywalizować, tylko miało tych osób wiele. To my stworzyliśmy nuklearną rodzinę z matką, opiekunką. I to jest trudne, bo niewykonalne. Stawiamy sobie cel, którego nigdy wcześniej nikomu na świecie nie udało się osiągnąć, a my się stresujemy, że nam też się nie udaje. Więc no ciężko, jak widzicie, przekładać to stare przekonanie, że im więcej dzieci, tym lepiej i w ogóle fajniej na współczesne realia. W ogóle na Islandii się mówi, jak się mówi, że się ma dużo dzieci, to można usłyszeć, że o, ale jesteś bogaty. Mówi się, że się jest bogatym w dzieci. Ale ten świat, w jakim my żyjemy, a raczej sposób, że dziadkowie dłużej pracują, że my chcemy wracać do pracy, albo w ogóle, wiecie, pracować, że to jest dla nas ważne, ale jednocześnie chcemy pracować i mieć czas dla dziecka, no bo przecież ono nas też potrzebuje i wiemy o tym. To jest trudne. Świat się rozwija dużo szybciej niż ewolucja by zakładała i rodziny wyglądają inaczej. I to tempo życia, odległości, jakie musimy do siebie pokonywać, też są większe. To dlatego ta presja posiadania kolejnego jest tak trudna dla osób, które się wahają na przykład, no bo czują, że są zmęczone, że nie mają pomocy, że są niewyspane, ale jednocześnie no, marzą o swoim starym życiu, ale na przykład pierwsze dziecko było wymagające i też liczą na to, że drugie będzie łatwiejsze w obsłudze i na przykład chcą mieć to doświadczenie, no nie wiem, no łatwego dzidziusia. Ja jakby rozumiem tę tęsknotę, w sensie rozumiem tę motywację, że ona może występować. Bo to jest takie, jakby wam coś odebrano, nie? Że jakby jak koleżanka miała łatwy start, a nam się na przykład przydarzyła jakaś choroba na początku, albo dziecko się urodziło wcześniakiem, ta rzeczywistość nasza była nie taka, jaką my sobie ją wymarzyliśmy, to może się faktycznie, jeżeli nie przepracujemy tej straty, tych wyobrażeń swoich, to się może pojawiać, że będziemy rozczarowani i chcielibyśmy zrestartować ten system i jeszcze raz to przeżyć, ale nigdy nie mamy gwarancji, że to się uda, nie? Ale rozumiem tę motywację. I jak na to wahanie przypadnie jakaś osoba, która mega ciśnie na kolejne dziecko w rodzinie, albo inni pragną potwierdzenia swoich decyzji, na przykład znajomi czy tam kuzyni, że chcą potwierdzenia swoich trudnych decyzji poprzez obserwowanie, że inni przecież też tak robią, no to niektórzy pod tymi naciskami się decydują na kolejne dzieci bez przekonania, no bo po prostu tak trzeba, albo że się zobaczy się, co będzie. A czym jest rodzeństwo? I tu za Agnieszką Stein. Rodzeństwo to są dzieci, które mają tego samego rodzica lub rodziców. Rodzeństwo określa biologiczne pokrewieństwo i nic więcej. No właśnie, nic więcej. To my sobie, słuchajcie, to wszystko, co dookoła rodzeństwa dopisujemy, romantyzując te relacje i idealizujemy, przypominamy sobie figury jak z dzieci z Bullerbyn, jak wiecie, z książek dla dzieci, nie? Z naszych wyobrażeń, z Instagramów, pięknych rodzin wielodzietnych, żyjących gdzieś tam w domkach na wsi, z wielkimi ogrodami, gdzie dzieci się bawią ze sobą jak w małej przedszkolnej jakiejś grupie w kuchni błotnej. Najlepiej jeszcze w ogóle poubierane tak, żeby pasowały do tego wiejskiego obrazka, a rzeczywistości tej rodziny już nie znamy. I nie słyszymy, czy te dzieci się kłócą, a czy rodzice umieją te kłótnie i różnice charakterów obejmować jakoś, wiecie, z empatią rozwiązywać. I czy to naprawdę jest taka idylla, jak w tych naszych wyobrażeniach? Bo ja, znając kilka rodzin wielodzietnych i szczerze rozmawiając z tymi rodzicami, słyszałam już, że oczywiście, że się drą i kłócą. I że oczywiście, że też się godzą. I są piękne momenty w tych relacjach. I ogólnie są na przykład bardzo zgodne. Ale to jest ciężka, naprawdę ciężka intelektualnie i emocjonalnie praca, żeby być świadomym tego, jak pomagać im w tych konfliktach. Jak się jak zachowywać w ogóle swoje sposoby, zasoby na tyle dzieci. Ale to już jest temat na inny odcinek, którego też nie mogę się doczekać, bo będzie to odcinek już w drugim sezonie, odcinek rozmowa. No bo słuchajcie, pierwszy sezon jest moimi przemyśleniami na temat mojego macierzyństwa albo jakichś moich wizji macierzyństwa, a drugi sezon wyobrażam sobie już zgoła inaczej i chciałabym też posłuchać perspektywę matek różnych, które doświadczają innych rzeczy niż ja i zobaczyć, jak to macierzyństwo wygląda w pełni u innych. No ale dobra, kiedy marzyłam o dziecku? No bo ja byłam z tych, które bardzo chciały macierzyństwa i czułam, że to jest coś, co chciałabym w życiu przeżyć, bo to faktycznie bardzo unikatowe, kształtujące nas doświadczenie. Bardzo zmieniające percepcje i bardzo rozwijające. Dla mnie nie tylko jako osoby, ale też dla mnie z przeszłości. Bo rodzicielstwo daje mi taką możliwość przeżycia pewnych rzeczy, zobaczenia przez pewną soczewkę swojego dzieciństwa, swojego wychowania, wyśledzenia tego, czego nie chcę powiedzieć i co mnie, powiedzmy, skrzywdziło albo dało mi jakiś deficyt i pomaga mi nabieranie perspektywy, widząc to i też, no w sensie pomaga mi nabrać perspektywę i też pomaga mi chyba przeżywać niektóre rzeczy ponownie, ale już tak lekko w naprawionej wersji. Tak mi się wydaje. To ja wiem, że to jest egoistyczne, ale wydaje mi się, że w ogóle posiadanie dzieci jest egoistyczne. Bo to jest tak, jak wiecie, tak jak się mówi, ja się na ten świat nie pchałam. Oczywiście, że nie. To my planujemy dzieci, to my chcemy zostać rodzicami i to my chcemy coś dzieciom dać, więc to w ogóle posiadanie dzieci jest dość z egoistycznych pobudek wychodzi. Później się tego egoizmu, wydaje mi się, wyzbywamy, ale ten sam początek to są nasze marzenia, nasze pragnienia, więc my to robimy dla siebie. Ja bardzo chciałam dziecka, ale wiedziałam, że chcę mieć dziecko jedno. Od początku to wiedziałam. Jednocześnie sama mam starszą siostrę, a Amadeusz jest jedynakiem, więc mieliśmy dwa spojrzenia. Przygotowywaliśmy to ze sobą kilka razy, opowiadaliśmy sobie, wiecie, o swoich przemyśleniach z domów, o swoich wspomnieniach tam z okresu bycia nastolatkami. I wiecie, to było zupełnie takie bez oceny. Po prostu obiektywnie staraliśmy się dojść do wniosku, czy bycie jedynakiem to jakieś największe zło świata, a czy posiadanie rodzeństwa to jest błogosławieństwo i najlepszy skarb, czy właśnie też największe zło świata. I uważam, że żeby relacja rodzeństwa dobrze działała, to muszą być bardzo mądrzy rodzice. Umiejętnie zarządzający domowymi tymi kryzysami, empatyczni, przede wszystkim wiedzący, że to jest wymagająca relacja, że nie można do niej podchodzić, a tam jakoś to będzie, nie? Przecież to jest rodzeństwo, to się w końcu się dotrą. Rodzeństwo to jest bardzo trudna relacja, bardzo złożona, która może sporo dać, ale też masakrycznie dużo odbiera. I ja nie mówię teraz z perspektywy dorosłego, ale wchodząc nieco w perspektywę dziecka. Bo kiedy jesteśmy dziećmi i przypada nam rola starszego brata albo siostry, no to bardzo często się zdarza, że to jest załamanie w ogóle, wiecie, dotychczasowo znanego nam świata i porządku, jaki znamy. Mam taką przyjaciółkę, która jest 5 albo 6 lat starsza od swojego brata. A wiecie, 5-latek czy 6-latek to już jest taki człowiek, który zaczyna sporo rozumieć i sporo słyszeć i wyciągać wnioski, ale też mamy później w dorosłości wspomnienia z ważnych chwil tego okresu. I moja siostra do teraz na przykład pamięta moment, kiedy musiała iść do sąsiadki, bo moja mama zaczęła mnie rodzić i też moja siostra miała wtedy 5 lat, a bardzo jej się podobała ta sytuacja, bo nie musiała iść spać, tylko mogła u sąsiadów o 23 oglądać jakiś horror w telewizji. W każdym razie ta moja przyjaciółka doskonale pamięta, że kiedy na świat przyszedł jej brat, pojawiła się jeszcze jedna duża zmiana, bo rodzice wybudowali dom. No bo rodzina się powiększyła, ona z sypialni rodziców została przeniesiona do jej pokoju. Wiecie, i pewnie z perspektywy dorosłego to był największy prezent, jaki mogła dostać. Ona, duża już, nie? 5-latka. Swój własny pokoik, pewnie jakiś śliczny, gdzie będzie miała wszystkie swoje zabawki, własne łóżko, będzie mogła sama tutaj spać, będzie mogła się schować, jak dzidziuś będzie płakał. I jak myślę o tej sytuacji, a to nie jest moja historia przecież, to jestem w stanie sobie wyobrazić tę gigantyczną zmianę w życiu mojej przyjaciółki i poczuć autentyczne odrzucenie, takie w klatce piersiowej. Jak wyobrażam sobie tę sytuację, to trafia do mnie ogromny ból. I ten nowy pokój stanowił taki dystans i wrzucał ją od razu w rolę starszej siostry, dużej dziewczynki przede wszystkim, która już tak bardzo przecież nie potrzebuje bliskości rodziców, nie? Bo teraz potrzebuje bardziej jej mały braciszek. I kiedy sama o tym myślę, to czuję samotność, czuję odrzucenie, odsunięcie też od centrum wydarzeń, bycie taką niewidzialną i też włożenie w tę nową rolę. Tak nagle w ogóle, bez ostrzeżenia, bez przygotowania, no bo słuchajcie, my dorośli dajemy małym dzieciom kontekst różnych sytuacji. Czyli możemy powiedzieć dziecku, że pogrzeb to jest, jak się zapyta, a mama, co to jest pogrzeb? To my możemy powiedzieć, że to jest festiwal muzyczny i ono w to uwierzy. Bo przecież ono nie wie, ufa nam, tak? Wie, że my wiemy i jesteśmy starsi, więc ono przejmuje tę definicję za swoją. Jeśli rozwód rodziców to dla nas, przez pryzmat dorosłych, to jest porażka, dramat, szarpanina po sądach, płaczące dziecko, walka o hajs i tak dalej. O super, pan przyszedł kosić. Dobra, pan skończył kosić. Więc jeżeli my słyszeliśmy o tych sytuacjach beznadziejnych rozwodów, czy jakichś bardzo trudnych rozwodów, no to logiczne, że nie opowiemy dziecku, że rozwód to jest takie miłe rozstanie dwojga ludzi. Tylko przerzucimy w tę definicję całą swoją wiedzę i emocje, jakie wiążą się z danym zjawiskiem. Dlatego my wiemy, co się wiąże z tym, że zachodzimy w ciążę i nasze dziecko będzie miało rodzeństwo. I mówi się, że się pojawi brat lub siostra, że będziemy większą rodziną, ale logiczne, że nie wtajemnicza się dziecka w fakt, że od teraz będzie musiało się dzielić uwagą i czasem i cierpliwością naszą rodzica z kimś więcej. Że może się zdarzyć, że mama albo tata nie będą mieli czasu na zabawę, bo będą na przykład usypiać rodzeństwo. Albo może się zdarzyć, że mniejsze dziecko będzie zabierało mu jego zabawki, albo czasem coś zniszczy. Albo że jak przyjdą babcia i dziadek, to już nie będzie pełnej uwagi się skupiać na nim, tylko dzielić będzie trzeba uwagę też na to mniejsze rodzeństwo. I tego się dzieciom nie mówi i to dobrze, no bo na to też jest czas. Ale wiedza o tym, że mama jest w ciąży i pojawi się w domu ktoś jeszcze, to jest po prostu dla dziecka, no to jest teaser, nie? Ale dziecko w ogóle nie wie, o czym jest ten film. To jakby dostać pudełko z bajką, a na kasecie jest film dla dorosłych. Jakiś, nie wiem, thriller. Po prostu miała być zabawa, a tu się okazuje, że jednak nie jest zabawa i relaks i przygoda, tylko kurwa dorosłość, no i się po prostu zmienia. Że to oczekiwanie okazało się, że no to nie jest wcale takie, wiecie, jak widzicie zajebisty tort, a później go próbujecie i okazuje się, że jest bez cukru. Albo w ogóle jakiś, nie wiem, zrobiony z ziemniaka. I cytując Agnieszkę Stein w wywiadzie właśnie z Pauliną Filipowicz na Ładne BB, momenty, w których porównujemy nasze dzieci, ustawiamy w roli ofiary i sprawcy, oczekujemy od dziecka czegoś, co robi drugie i tak dalej, i tak dalej, to sytuacje, w których pokazujemy dziecku, że jego sytuacja jest gorsza, bo ma rodzeństwo. Nie mogę ci kupić klocków, bo twój mały brat je zje. Albo wykąpię was razem, bo jest mi łatwiej. Oczekuję od ciebie czegoś, bo jesteś starsza. I to jest doświadczenie dyskomfortu, dlatego, że jest brat czy siostra. I mamy z Anetą, moją przyjaciółką, taki koszmar. W sensie uznajemy, że to byłby koszmar, jak scenariusz filmowy, że się budzicie, nagle otwieracie oczy i okazuje się, że przez noc wydarzyło się coś, co już absolutnie na zawsze zmienia bieg waszej historii. Przejechaliście kogoś samochodem, nie wiem, lunatykowaliście i podpaliliście dom. Albo popchnęliście kogoś w obronie własnej i teraz ktoś się uderzył w głowę i zginął na miejscu i jesteście oskarżeni. I budzicie się, po prostu nie dowierzacie się, że jak to? Że teraz, w ogóle od teraz już jesteście bezsilni, nie da się cofnąć czasu? Że zaraz musicie jakiegoś prawnika ogarniać, że jakby już wiecie, że wasze życie do końca życia będzie zmienione. I są takie doświadczenia graniczne. To jest śmierć partnera, śmierć dziecka. To są takie sytuacje, o których po prostu wiecie, że to się już nie da się tego cofnąć. Że musicie już żyć dalej z tą wiedzą, z tym doświadczeniem. I to jest zmiana na tak wielu płaszczyznach, że nie jesteśmy w stanie tego objąć w ogóle dorosłym umysłem i sobie wyobrazić tego. I teraz uwaga, to nie oznacza, że nie wolno mieć więcej niż jednego dziecka, bo mu się zniszczy życie temu jednakowi i w ogóle trauma wczesnodziecięca wiedzie i tak dalej, bo absolutnie nie. Znam jakieś rodzeństwa, które mają ze sobą super kontakty i nie poczuły, że coś im odebrano. Ale znam też wiele rodzeństw, które się nie cierpią, mają ze sobą koszmarne relacje albo w ogóle nie mają tych relacji, są napędzane zazdrością, niechęcią i pogardą. I teraz pytanie, z czego to wynika? Czy dlatego, że po prostu mieli rodzeństwo? I moja odpowiedź brzmi, Pewnie z dwóch rzeczy. Po pierwsze z tego, czy rodzice podejdą do posiadania rodzeństwa mądrze i odpowiedzialnie i nie będą już wychowywać dzieci po prostu tylko jako rodzeństwa i rzucać tymi tekstami: macie się kochać, to jest twoja siostra, masz ją przeprosić, albo jak dorośnie, to zobaczysz, że ci odda, albo że macie się przestać kłócić, albo że tam moje ulubione kurwa w ogóle, bądź mądrzejsza. Czyli po prostu parafrazując, wyzbądź się wszystkich swoich emocji, schowaj je do kieszeni, najlepiej w ogóle jeszcze przeproś tę drugą osobę, przeproś winnego. No bo jeśli rodzice uznają, że jakoś to będzie tam, albo ulegną temu chyba najszkodliwszemu przekonaniu, w które niektórzy wierzą, że dzieci jak mają rodzeństwo, to się wychowują nawzajem i się zajmują same sobą i bawią się zgodnie, karmią, pilnują i tak dalej, no to kicha no. To przejebane. To już współczuję tym kolejnym pokoleniom. Ale jeśli rodzice wezmą na klatę, że ich marzenie o większej rodzinie będzie miało wpływ nie tylko na nich i że to znowu wejdą w pieluchy, czy tam nie wiem, będą mieć mniej czasu wolnego albo mniej siana na przyjemności, albo tylko zauważą, że ta decyzja będzie miała wpływ na cały system rodzinny, a nawet na sąsiadów, bo im będzie nagle głośno. Kota, bo się zestresuje, psa, bo będzie ciężej z godzinnymi spacerami, jeśli dziecko na przykład nie polubi wózka. Dziadków, bo nagle będą mieli więcej do opieki. Jeśli rodzice przemyślą i odpowiedzialnie podejmą decyzję, że odtąd od pojawienia się na świecie rodzeństwa będą wychowywać trzy systemy. Jedno dziecko, drugie dziecko i to trzecie dziecko, czyli ich relacje, relacje tego rodzeństwa między sobą. To jest zupełnie inna rzecz, o którą trzeba zadbać. Jedną osobę, którą trzeba zauważyć i jej potrzeby, drugą osobę, którą trzeba zauważyć i jej potrzeby i to, co się dzieje między innymi i jak tych potrzeb nie przerzucać z jednych na drugie i przede wszystkim odpowiedzialności z jednego na drugie. Bo jeżeli ktoś w ogóle decydując się na rodzeństwo dla swojego dziecka dostrzega, że to będzie wymagało więcej pracy, więcej uwagi, więcej uważności, więcej cierpliwości, ale też wspięcia się na wyżyny kurwa umiejętności empatii, nieoceniania, niefaworyzowania nikogo, i tak dalej, to ja uważam, że to jest absolutnie wspaniałe i kibicuję takim rodzicom w podejmowaniu tych decyzji, bo uważam, że rodzeństwo może być fantastyczną relacją i taką, której ja czuję, że sama bym taką chciała, jeżeli ona byłaby poprowadzona w umiejętny sposób. Jeśli ktoś ma wrażenie, że ma te wszystkie zasoby i wie, z czym to się wiąże, to uważam, że w ogóle go for it, no nawet jutro. Jeśli tylko wszystkie te rzeczy się zgadzają u ciebie w głowie, to oczywiście to jest mega, no. Tylko wiecie, że wszystkie decyzje możemy wobec nich mieć oczekiwania, a później możemy się mierzyć z jakimiś rozczarowaniami, no nie? Więc to też, ale to już jest inna rozmowa. Rodzeństwo może być fantastyczną relacją, fantastycznym układem rodzinnym. To może być tak pełna miłości więź, jeśli trafi na mądrych rodziców, na mądrych dorosłych, bo rodzice nie zawsze są dorosłymi. Zauważcie. Ile dzieci wychowuje inne dzieci. Mentalnie niezaopiekowane dzieci. Czy ja się uważam za dorosłą? Nie, jeszcze nie jestem dorosła. Ale się staram, pracuję nad sobą. Chciałabym, żeby moja córka, jak będzie dorastać, to będzie wiedziała, że czuła się zaopiekowana. Że wie, że jestem dorosła i że jestem w stanie uchronić ją przed pewnymi rzeczami, udźwignąć jej emocje. Jestem pojemna na nie. Dzieci nie są pojemne na emocje, więc w tym bardzo się staram, słuchajcie. Ale nie zawsze się tak dzieje, że są mądrzy dorośli i wychodzimy z rodzin, w których nie znajdowaliśmy uwagi rodziców, bo jej na przykład nie starczało, gdzie nie znajdowaliśmy zrozumienia na przykład, bo się wyczerpywało, gdzie po powrocie ze szkoły nie mieliśmy uwagi rodziców naszej, bo dla nas, bo poza pracą i ogarnianiem domu i zakupami, a czasem też obowiązkami związanymi z dziadkami, bo są też takie systemy rodzinne, dla nas już nie starczało czasu i uwagi i zasobów. A co później z tego wynika? To, że mamy w sobie, niesiemy cały czas już w dorosłości, jak jesteśmy duzi, chodzimy do pracy, to cały czas mamy w sobie tych małych, niezaopiekowanych, te wszystkie dzieciaki, no, na których nie starczało czasu, nie starczało zasobów, nie starczało uwagi i miłości. I szukamy tego później w dorosłych relacjach, no, w relacjach romantycznych albo przyjacielskich, a te relacje już od tego nie są. One nam nie mogą dawać tego, czego nam nie dano w dzieciństwie. I coś, co będę powtarzać do śmierci, przysięgam, to jest tak ważne, a my tak często o tym zapominamy, że to, że dziecko umie sobie samo podetrzeć dupę, to nie oznacza, że nasze obowiązki rodzicielskie wobec niego się kończą. Że jak sobie samo robi kanapkę i wraca już samo ze szkoły, umie się samo bawić, a nawet się zająć przez chwilę rodzeństwem, to nie znaczy, że my możemy już mieć swoje życie takie jak przed dzieckiem. Bo argument, że dziecko na zawsze pozostaje dzieckiem, więc rodzic ma prawo czegoś wymagać, nie wiem, alimentów, opieki, pomocy, wyjaśnień, informacji, zwierzeń czy czegokolwiek, przestaje dobrze brzmieć u ustach rodzica, który emocjonalnie, wiecie, porzuca swoje dziecko, kiedy ono jeszcze jest dzieckiem. I mam dookoła siebie wiele takich porzuconych za dzieciaka dzieci, ukrytych w ciałach dorosłych i nieusłyszanych, niezauważanych, wrzuconych w rolę opiekunów samych siebie, takich, wiecie, niesamodzielnych, ale chwalonych za to, jacy są dziś samodzielni. I nie mówię to tylko o rodzeństwie, tylko to są dzieci w ciałach dorosłych jedynaków na przykład, albo po prostu z rodzin wielodzietnych. Ale czemu o tym mówię? No bo często się zdarza, że rodzice trochę na to liczą, jak się decydują na kolejne dzieci. Że przecież, a tam ona już ma 6 lat, to już pójdzie do podstawówki, to już będzie łatwiej, nie? Z tym maluszkiem. I traktuje się tę małą 6-latkę jak dorosłą osobę już. W ogóle przecież to jest w ogóle też jest niesamowite, jaki widać kontrast. Jak macie 6-latkę i myślicie, że ona jest malutka, a nagle w domu pojawia się jakiś naprawdę maleńki dzidziuś, istota po prostu, która ma, jest krucha i jeszcze nie widzi i ma te, nie wiem, 2 tygodnie, no to nagle to jest ogromny kontrast. Jak widzicie, jak ta 6-latka już jest przecież taka duża, nie? Jaka już jest samodzielna i że tak może takie jakieś przekonanie się, jakieś taka myśl nam przejść do głowy, że przecież ona już nas tak bardzo nie potrzebuje, nie? Że tak no, może sama się pobawić w pokoiku. I to, że ktoś pójdzie do podstawówki i nie będzie go w domu i będzie przestrzeń na drugie dziecko, to wiecie, no to nie traktuje się tę 6-latkę po prostu jak dorosłą osobę, że ręce już sobie można otrzepać, wiecie, robota wykonana, że umie sobie sama obiad podgrzać w mikrofalówce, umie się wykąpać, wyprowadza psa po ogródku, no to już robota skończona. Bo tak często w kategoriach posiadania kolejnego dziecka się myśli, czy nas na to stać, ale nie myśli się nigdy, czy nas stać na to emocjonalnie, takimi zasobami, nie finansowo. Bo chyba częściej rozmawia się o tym, czy nas stać na posiadanie drugiego dziecka, czy mamy pokój, czy może dobudówkę zrobimy, czy na przykład ktoś będzie musiał tu wziąć drugi etat, a może trzeba będzie coś tam sprzedać, a może taniej wyjdzie, jak zrobimy edukację domową, czy cokolwiek. Jakby mówi się tylko o posiadaniu dzieci w kategoriach po prostu stać, wiecie, zasobów finansowych. A co z innymi walutami? Co z czasem? Co na przykład z zasobami naszymi emocjonalnymi? Co ze związkiem? Co z cierpliwością? A na przykład co z naszymi zasobami zdrowotnymi? Bo o tych walutach już się mało rozmawia, a po prostu też chyba dlatego, że ciężko jest je przeliczać, ciężko te zasoby oceniać, bo są po prostu opór zmienne. Ale ja jestem w ogóle w życiu bardzo daleka od myślenia, jakoś to będzie. Ja jakoś nie umiem, to jest to słynne powiedzenie feta reddast islandzkie, że jakoś to będzie, wiecie, wszystko się ułoży. Ciężko jest mi to zaakceptować, bo dla mnie decyzje i działania są pewną odpowiedzialnością. Nie mogę podjąć decyzji i nie rozważyć jej ze wszystkich stron i się nie zastanawiać jej, jaki będzie miała wpływ na mnie i w ogóle na wszystkich dookoła. I wiem, że nie byłabym dobrą mamą 2 dzieci. Ja, Joanna Okuniewska, nie byłabym dobrą matką 2 dzieci. Ja jestem dobrą mamą 1, ale jeśli do tego systemu doszedłby jeszcze chociaż pies, to ja już nie miałabym tyle zasobów cierpliwości, uwagi, zrozumienia dla wszystkich 3-latkowych emocji, co teraz. Jeżeli by pojawiło się 2 dziecko małe, nie umiałabym i nie miałabym czasu usiąść z Heleną na podłodze i delikatnie nią bujać, żeby, bo na przykład wpadła w szał, że klocek Duplo się nie chciał odczepić od drugiego. I teraz mam na to zasoby. Czasem też mam gorszy dzień. A zobaczcie, tylko z 1 dzieckiem. Ja też mam czasem gorszy dzień, że nie chcę mi się słuchać tego, że jej się długopis nie chce zamknąć. I już po prostu, wiecie, robię to na zaciśniętych zębach, ale pomagam jej. Bo teraz mam zasoby, żeby usiąść i z nią i odrobić tę rodzicielską taką lekcję nauczenia dziecka samoregulacji, bo teraz to jest lekcja, wiecie, to jest przedmiot, który teraz wałkujemy, nie? Że w tym okresie rozwoju dziecka. Żeby nie musiała tak jak ja, bo mnie nikt tego nie nauczył i to nie tylko, że moi rodzice źle odrobili jakąś lekcję, tylko po prostu nas tego nie nauczono w naszych pokoleniach. Żebym na przykład potrafiła się uspokoić, a nie żebym musiała jebnąć szafką albo trzaskać drzwiami od samochodu albo wybuchnąć na kogoś, tylko żebym potrafiła usiąść, poddychać, poskakać sobie w miejscu, poboksować poduszkę, żeby wrócić do swojego spokoju. Jak matka matce chcę powiedzieć, że jeżeli bym miała 2 dziecko, to nie umiałabym w tym czasie poświęcić 100% uwagi na niej, no, wtedy, kiedy mnie potrzebuje, bo wydarzyła się jakaś 3-latkowa tragedia. Nie umiałabym jednocześnie skupić się na obserwowaniu roczniaka i obecnie, wiecie, w obecny sposób czytać książki albo wchodzić w rozmowy i tłumaczyć, a dlaczego ludzie budują domy tu? Ja bym nie umiała. Jakbym była na skraju wkurwienia z niezaspokojonymi potrzebami, bo bym była głodna i spocona i zatroskana czymś dorosłym, a jednocześnie musiałabym odłożyć swoje emocje i potrzeby i zaopiekować się w tym momencie emocjami na przykład dwójki dzieci, bo jedno by przeżywało swoją pierwszą złą ocenę, a drugie, bo mu się zepsuła lalka, to by mnie to rozjebało. Przysięgam, zbieralibyście mnie ze ścian, zeskrobywali, bo ja nie mam tyle zasobów. Ja nie mam tyle zasobów. Na jedno mi starcza i to też nie zawsze. Bycie matką jednego dziecka, ale świadomą i to jeszcze ze wsparciem mega obecnego ojca, bo Mateusz jest tak obecny jak ja i bierze w tym wszystkim udział na równi, tak jak ja. To on zostaje z dzieckiem, jak ja wyjeżdżam odpocząć albo jadę do pracy, coś załatwiać w Warszawie. To on zostaje z dzieckiem, jak ja jestem przebodźcowana i mówię mu, słuchaj, jak zaraz nie wyjdę, to mnie po prostu zaraz wybuchnę. Więc my dzielimy się po równi tymi obowiązkami, kiedy on pracuje, ja się zajmuję nią i jakby to ja czułam zawsze jego obecność. Od pierwszego dnia, odkąd tylko Helena leżała na mojej klatce piersiowej po porodzie, on już był w gotowości i nocne karmienia, nocne wstawanie, wszystko robiliśmy po równo. Więc nawet posiadając tego obecnego, fantastycznego ojca, to i tak jest na maksa wyczerpujące. To się może wydawać beztroskie i fajne, jak się to obserwuje z boku, ale Lena, moja przyjaciółka, kiedy do nas przyjechała na kilka dni, to powiedziała, że ona nigdy nie widziała czegoś takiego. Żeby ktoś tyle czasu i obecności poświęcał dziecku. Jak przyszli do nas panowie kiedyś, to śmieszna historia, naprawiać zmywarkę, a ja wtedy czytałam jakąś książkę Helenie i opowiadałam, tam chyba to była Czereśniowa, a ona tak siedziała zaciekawiona i tam mówiłyśmy, a to jest pies, a to jest tam coś tam, a jak robi ta kura. To pamiętam, że jeden z tych pracowników już przy wychodzeniu powiedział, jak ja dawno nie widziałem rodzica, co spędza czas z dzieckiem, a my montujemy ciągle przecież codziennie w jakichś domach z dziećmi. I dawno nie widziałam kogoś, żeby ktoś spędzał naprawdę czas z dzieckiem. I siedzi mi to w głowie i wraca co jakiś czas, jak mam naprawdę zero energii i chcę po prostu nie czytać żadnego kurwa Franklina, nie chcę udawać, że sofa to jest statek piracki, nie chcę mi się robić żadnych kurwa naleśników. I wtedy myślę, dobra, ale dziś, tak? To jest dziś. Dziś mam, albo dziś i jutro mam tylko 10% zasobów, ale w pozostałe dni Helena ma zaangażowaną obecną mamę i mówi, Hela, wiesz co, jestem dziś mega zmęczona. Teraz jestem w telefonie i jestem mało obecna, okej? Ale dzisiaj tego potrzebuję. Obiecuję, że jutro spędzimy fajniejszy czas, dobrze? Pamiętaj, że cię bardzo kocham i że jesteś dla mnie mega ważna, ale mam teraz, jest mi trochę trudniej dzisiaj. I siedzi mi to cały czas w głowie, że trzeba w ten sposób rozmawiać z dziećmi i trzeba mówić i zapewniać, słuchaj, jesteś dla mnie mega ważna, ale dziś jestem super zmęczona. Nie mam dzisiaj tyle cierpliwości. Chodź, pobawimy się w coś innego. Ale jeżeli miałabym tę cierpliwość dzielić na twoje dzieci, kreatywność dzielić na dwoje dzieci, zaangażowanie, ciekawość, ale jednocześnie zajmować się sobą, bo nie zapominajmy o sobie, dzieci to nie jest cały świat, ale też relacjami dookoła mnie, to przysięgam, to by było dla mnie za dużo. I można to zwalać na układ nerwowy, że mam jakiś bardziej czuły czy coś i się szybciej przestymulowuję, albo można to zwalać na diagnozę ADHD, albo można to zwalać na źle zorganizowany kalendarz, ale ja po prostu nie nadaję się na mamę rodzeństwa. Podziwiam matki, które to robią i robią to dobrze. A są takie rodziny. Ale żeby rodzeństwo nie stało się mega problemem dla rodziców, też każdego z osobna i dla ich relacji, a potem dla każdego z dzieci również osobno, to trzeba naprawdę dużo mądrości, empatii, hajsu, no bo też nie ukrywajmy, że niania super jako rozwiązanie, by móc spędzić czas z dzieckiem sam na sam, albo żeby inne miało naszą, wiecie, uwagę, ale niania to jest też finansowy koszt, tak jak żłobki, wakacje, przypominam, że miejsce w samolocie dla dziecka powyżej drugiego roku życia kosztuje tyle samo, co dorosłego, więc kupno 4 biletów na samolot, to już się robi kurwa fortuna, no. Żeby sensownie być rodzicem większej liczby dzieci, trzeba też chyba mieć w ogóle odpowiednio elastyczną pracę, no bo nikt nie chce, wiecie, znikać z rynku pracy na tak wiele lat. Już nie mówiąc o matkach, których partnerzy na przykład pracują za granicą i przyjeżdżają co 2 tygodnie, bo nie wyobrażam sobie poziomu zmęczenia, frustracji, poczucia niesprawiedliwości, rozczarowania i wściekłości, z którymi muszą się one czasami mierzyć. I to dlatego ja nie chcę mieć więcej niż jednego dziecka. I uważam, że pomaganie dziecku w stawaniu się dorosłym, bo nie lubię słowa wychowanie, to jest tyle pracy, że ja po prostu nie umiałabym pracować na 2 albo na 3 etaty. A posiadanie więcej niż jednego dziecka to jest większa odpowiedzialność, to umiejętność odsunięcia też pewnych części siebie na dalszy plan przez pewien czas. Mi się udawało przez 2 lata, ale, no ale te 2 lata to i tak jest bardzo duża taka, wiecie, przerwa w życiu, nie? I to nie z poświęcenia w ogóle, to odsunięcie tych pewnych naszych pragnień czy jakichś misji naszych albo marzeń. To nie powinno wynikać z poświęcenia, żeby później wypomnieć naszemu dziecku, a ja się tak poświęcałam, woziłam cię na zajęcia dodatkowe, na angielski, a ty tak taka niewdzięczna. No nie, no wszystko, co robimy dla dziecka, robimy dla siebie. Jeśli mamy swoje dziecko, na przykład chcemy je zapisać na angielski, bo to dlatego, że chcemy, żeby miało łatwiej w życiu niż my. A jeżeli chcemy na przykład, żeby dziecko chodziło na balet, bo nam po prostu jest po drodze ten balet i chcemy mieć jeszcze godzinę dla siebie w ciągu dnia, to to też robimy dla siebie. Bo dziecko fajnie, spoko, pobawi się na balecie, ale my przynajmniej się napijemy kawy, nie? I odetchniemy na chwilkę. A jest też druga strona tego medalu, nie? Że jeżeli mamy nieprzepracowaną złość związaną z macierzyństwem, jeżeli na przykład nasze macierzyństwo nie było chciane, albo jeżeli mierzymy się ze stratą swojego poprzedniego życia nieprzerobioną, albo jeśli po prostu żałujemy sytuacji, w której się znaleźliśmy, to jeżeli mamy to swoje dziecko emocjonalnie w dupie, to też robimy to dla siebie, no bo potrzebujemy w tym momencie, niektórzy przez kilka miesięcy czy lat, bo to też długo potrafi trwać, żeby to dziecko na chwilę, na trochę znikło. Żebyśmy mogli mieć przez chwilę powrót do siebie. Ale wiecie, żeby przez chwilę mieć święty spokój, to ze świętego spokoju nie rodzi się święte i spokojne dzieciństwo. Niestety, nie? Ale to są trudne sytuacje, już takie bardzo ekstremalne. No ale doskonale wiemy, że albo sami do tej grupy należymy, albo na przykład znamy jakieś bliskie nam osoby. Terapeuci mnóstwo mają osób w takich w swoich gabinetach, czy dzieci emocjonalnie porzuceni, trochę zdani, takie dzieci z kluczem na szyi, nie? Dzieci, które same sobą się musiały już zajmować. No to są książki o tym, są całe terapie o tym, więc nie można też przymykać oka na to, że to się po prostu dzieje. I gdybym ja miała więcej niż jedno dziecko, myślę też, że Helena nie byłaby taką fajną Heleną jak teraz, bo nie umielibyśmy dać jej tyle uwagi i obecności, co przez te 3 lata. I faktycznie jej potrzeby teraz były na pierwszym miejscu. I nie mówię tu o tym, że ona mówi, chce naleśniki, a ja bym jej odmawiała, bo mam małe dziecko przy piersi. To inna sytuacja. Bardziej myślę o tym, że pewnie częściej traciłabym do niej cierpliwość, częściej bym czuła zniechęcenie do tego, co robię, a dotychczas poczułam to może 2 razy. Pewnie depresja byłaby częstsza u mnie i bardziej dotkliwa, albo weszłaby jeszcze w jakieś inne zaburzenie. Czy Helena mi zarzuci kiedyś, że nie miała dzieciństwa i dlaczego? I że to dla niej niefajne? Nie wiem. Możliwe. I wtedy porozmawiam z nią jak człowiek z człowiekiem, że po prostu nie miałabym tyle czasu dla niej, gdyby pojawił się ktoś jeszcze. Że pewnie wiele wspólnych momentów by się nie wydarzyło, wiele zabaw wyglądałoby inaczej i że nigdy nie będę wiedziała, jakby to było, gdybyśmy podjęli z Amadeuszem inną decyzję. Ale podjęliśmy ją świadomie i w dobrej wierze, z zaufaniem, że nie będzie na starość sama, bo wyposażymy ją w umiejętności budowania bliskich i zdrowych relacji z ludźmi, że nie będzie się sama zmagała z naszą chorobą czy śmiercią, bo będzie otoczona przyjaciółmi, że będzie potrafiła te przyjaźnie i te rodziny z wyboru zbudować. Że dobrze wiemy, że nie zawsze nasze rodzeństwo jest na tyle zgodne, że się w trudnych momentach wspiera nawzajem, bo już doskonale w 2023 roku wiemy, że więzy krwi albo dzielenie wspólnego DNA to nie jest jakiś niepodważalny certyfikat trwałości relacji. I są rodzeństwa bijące się o spadki po rodzicach, to przynajmniej odpadnie Helenie z głowy, ale już nie żartując, na pewno Helena przeżyje coś więcej dzięki temu, że nie ma rodzeństwa, jednocześnie na pewno przeżyje coś mniej. I nigdy się nie dowie, jakby to było z bratem lub siostrą. Ominie ją doświadczenie dzielenia się rodzicami, ale też dzielenia się sekretami z rodzeństwem. Zawsze podejmując jakąś życiową decyzję, z czymś się żegnamy. I się zawsze mierzymy z jakimiś stratami i zawsze się będziemy zastanawiać, co by było inaczej i co by było gdyby. Tak działa ludzki mózg. Możemy snuć historię, ale niekoniecznie na przykład żałować. Tylko po prostu wiedzieć, że decyzję podjęliśmy z pełnią wiedzy, a nie kierowani presją po prostu innych. I moja relacja z siostrą jest dobra dopiero od niedawna, od kilku lat, bo wcześniej przez błędy naszych rodziców, wynikające chyba też z braku narzędzi, literatury o tym, jak wspierać dzieci w rodzeństwie, jak w ogóle nawigować tą pracą, bo to jest ciężka praca, nazywajmy to po imieniu. Tak jak trzeba pracować nad związkiem partnerskim, tak nad związkiem ze swoimi dziećmi oraz tym związkiem między nimi. I kiedyś nie było informacji, jak to robić, a teraz są, a i tak nie wszyscy chcą z nich korzystać. Więc my się różnimy charakterami, ale też myślę, że sporo słyszałam w życiu bądź mądrzejsza, przeproś, a ona słyszała, masz jej dawać przykład, albo się opiekuj nią. Czyli każda z nas wsadzona była w rolę tego młodszego i starszego. Ta odpowiedzialność opiekowania się rodzeństwem też jest, słuchajcie, na maksa chujowe. No chujowa. Które 10-letnie dziecko chce mieć na sobie odpowiedzialność za życie i zdrowie innego człowieka małego? Niektórzy 30-latkowie się nie decydują na dzieci z tego powodu. A czemu niektóre 10-latki mają się opiekować młodszym rodzeństwem? Żeby rodzice w tym czasie mogli na przykład coś porobić. Jeśli ktoś notorycznie tkwi w roli dorosłego zamiast dziecka i nie przeżywa swojego dzieciństwa, bo musi być odpowiedzialnym za kogoś innego, no to nie rokuje dobrze przecież, nie? Już dobrze o tym wiemy. Myślę, że nasza relacja byłaby lepsza nie tylko teraz, jak obie jesteśmy już po terapiach i jesteśmy dorosłe i same sobie przede wszystkim te relacje między sobą musiałyśmy poukładać, ale byłaby lepsza też przez całe nasze życie w dzieciństwie, nie? Gdyby nasi rodzice przykładali do niej więcej uwagi. I myślę, że wszyscy dorośli, z którymi gadałam o ich relacjach z braćmi i siostrami, mówili mi to samo, że dopiero kiedy sami zaczęli o tych relacjach decydować, to albo po prostu wygasły, bo nie przetrwały, bo nie miały w ogóle fundamentów, albo poprzez rywalizację, nastawianie jednych przeciw drugim, faworyzowanie siostry czy brata, porównywanie ich do siebie, no to po prostu te relacje są tak napięte, że czują do siebie tylko niechęć. A tych, którzy mają ze swoim dzieciństwem, rodzeństwem świetne relacje i traktują się jak przyjaciele, jest ich najmniej. I mega im zazdroszczę, bo czuję, jakby mi to trochę odebrano. Ale jednocześnie może to był miks mądrości i zgodności, tych mądrości nie tylko rodziców, ale też po prostu zgodności charakterów tych dzieci. Słuchajcie, nie dowiemy się. Jeśli jesteście uważni, jesteście empatyczni, mądrzy i chcecie, żeby wasze dzieci były oraz czuły się widziane i kochane i macie zasoby na to, to będziecie fantastycznymi rodzicami rodzeństwa. Jeżeli będziecie zauważać, widzieć, że ta relacja nie jest dana raz na zawsze i przede wszystkim jest narzuconą relacją przez nas, nie wybrana przez dziecko, to że nad tą relacją musi być praca, ale jednocześnie praca z każdym dzieckiem z osobna, no to kurwa, no to są tacy ludzie i im się to udaje. I mają fantastyczne rodziny, z których dzieci nie wychodzą pokiereszowane, a wychodzą z super wspomnieniami i miłością. I wierzę, że da się mieć więcej niż jedno dziecko i super to ogarniać. I wierzę, że da się super ogarniać związek, mając nawet czwórkę dzieci. Ale ja bym nie umiała. Po prostu znam swoje ograniczenia. Umiem już ocenić stan mojego kubeczka, czy jest pusty, czy pełny. Ja bym po prostu nie dała rady. A jakie wy macie przemyślenia w tym temacie? Rzadko pytam w podcastach w moim podcastie Tu Okuniewska, rzadko pytam o zdanie moich słuchaczy, ale to jest temat, który jest tak przecież dotyczy każdego, że bardzo ciekawi mnie wasze doświadczenie i możecie pisać mi maile na tuokuniewska@gmail.com. Chętnie je przeczytam, ale też możecie pisać komentarze, bo tutaj na tym podcaście się staram bardzo być na bieżąco. Więc dziękuję wam za wysłuchanie i do usłyszenia ponownie za tydzień o 5:20 w podcaście Matka Matce. Do usłyszenia. Cześć.